Czas reakcji w Radiu Szczecin.
4 minuty po godzinie 12. Czas reakcji do godziny 13. Mnóstwo tematów. Mam nadzieję, również z udziałem słuchaczy 510-37-36 do studia. Przy tym telefonie Sławomir Orlik dyżuruje, przygotował te wszystkie telefony, które gdzieś zostały nagrane dzisiaj dla słuchaczy, a nagrane zostały oczywiście na czujnym telefonie 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl też do Państwa dyspozycji i z tego maila dzisiaj też skorzystamy w trakcie programu. To mogę obiecać. Wawrzyniec Szwaja nam to wszystko dzisiaj zepnie do godziny 13 technicznie. Adam Wosik, witam serdecznie w takim programie, który będziemy się powoli żegnać, ponieważ od poniedziałku Janusz Wilczyński wraca do Państwa i mam nadzieję niedługo Krzysztof Kukliński sklei do końca tą swoją rozklejoną, złamaną nogę i będzie mógł również razem ze słuchaczami czasu reakcji rozwiązywać różne problemy. Tych problemów dzisiaj będzie kilka. Przede wszystkim wrócimy do dość niespodziewanej dymisji trenera Pogoni Szczecin. Będzie sporo tematów drogowych ze Szczecina, również z naszego regionu. Jeden temat dotyczący podatków związany z kierowcami. Będzie również na koniec, wrócimy do konfliktu szczecineckiej spółdzielni mieszkaniowej. I jeszcze, o właśnie, konserwator krajowy. Nie, miejski. Miejski konserwator zabytków. Dzisiaj również będzie gościem czasu reakcji. Wrócimy do płonącej papierni Skolwin, tej zabytkowej papierni. Także dzisiaj będzie tego sporo, telefonów również sporo, a zaczynamy i rozpoczynamy od tematu zamykania letnich kąpielisk. Rozmawialiśmy o tym z naszym ekspertem, hydrobiologiem, profesorem Robertem Czerniawskim. Przypomnimy za chwilę fragment tej rozmowy. Najpierw komunikat. W związku z zakwitem sinic na kąpielisku Dąbie wprowadzony został zakaz kąpieli. Będzie obowiązywał do odwołania i tu pojawiają się po raz kolejny sinice. Czy warto ryzykować na kąpielisku Dąbie i wejść do tej wody mimo zakazu? O tym nasz ekspert.
Sinice są organizmami, które produkują toksyny i to jest niebezpieczne zarówno dla naszej skóry, ale również dla narządów wewnętrznych. No z tym to jest niestety związane i w tym jest największe niebezpieczeństwo, oczywiście jeżeli chodzi od strony medycznej. Także nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat, bo to są jakby twarde fakty i takie dwa oddziaływania, które niewątpliwie mają swój zły efekt.
Przypomnijmy, to opinia hydrobiologa profesora Roberta Czerniawskiego. Nie warto więc ryzykować i do wody na plaży w Dąbiu lepiej obecnie nie wchodzić. Także jeśli usłyszymy hasło sinice, apelujemy z daleka, szerokim łukiem omijamy daną plażę. Anna Rabska-Szmajdzińska przed chwilą mówiła w wiadomościach o wypadku na drodze szybkiego ruchu S3. Potwierdzamy i tutaj będziemy na bieżąco śledzili to, co dzieje się na S3 od Goleniowa w kierunku Szczecina. Przypominam, 3 samochody się zderzyły, wypadek tuż przed dojazdem do węzła Rzęśnica. Także jeśli zjeżdżamy z Chociwelki, to zjeżdżamy swobodnie i tutaj problemu nie ma. Ten korek powoli zaczyna nam sięgać Łozienicy, a więc końcówki obwodnicy Goleniowa. Drodzy kierowcy, na obwodnicy Goleniowa, jeśli jesteście, albo zjeżdżamy szybko na Maszewo i potem Chociwelką wbijamy się na Rzęśnicę, albo już uciekamy. Bardzo proszę, Różyca, Kliniska Wielkie, Płucice, Załom, chociaż już po Dąbiu spokojnie. Także to, co najważniejsze, będziemy starali się na bieżąco śledzić te korki, które na S3. Teraz w czasie reakcji temat, który wczoraj rozpalił internet dosłownie, szczególnie wśród sympatyków szczecińskiej piłki nożnej. Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin, postanowił niemal z dnia na dzień zamienić Pomorze Zachodnie na słoneczną Arabię Saudyjską. O zamianie tej rozpisywały się wczoraj niemal wszystkie sportowe media w Polsce. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Artura Dyczewskiego, naszego radiowego eksperta od sportu, którego wczoraj udało nam się złapać gdzieś w drodze między Paryżem a Szczecinem.
Na pewno jest to duże zaskoczenie, bo przecież nic na to nie wskazywało. Zespół rozpoczął sezon od wygranego meczu z Koroną Kielce, remis po niezłej grze w Lubinie z Zagłębiem, słaby występ w Zabrzu, porażka z Górnikiem, wymęczone zwycięstwo ze Stalą Mielec, ale wiadomo, w jakim składem dysponował wówczas trener Jens Gustafsson, no i nic nie zapowiadało, że szkoleniowiec nosi się z zamiarem opuszczenia drużyny, że zostawi zespół. Przecież w poprzednim sezonie było głośno o tym, gdy reprezentacja Szwecji poszukiwała nowego szkoleniowca, gdy Federacja Szwedzka poszukiwała nowego trenera dla swojej kadry. Wśród kandydatów był Jens Gustafsson wymieniany. No i on pytany na konferencjach prasowych przed meczami Pogoni o kwestię odejścia z Pogoni i objęcia funkcji trenera reprezentacji powiedział, że nigdzie się nie wybiera, że on nie tylko, że ma tu kontrakt, że lubi pracować, że on kocha swoją pracę w Szczecinie, kocha ten klub, kocha ten zespół, kocha ludzi pracujących w tym klubie i absolutnie nigdzie się nie wybiera i będzie starał się wypełnić kontrakt do końca. Dla części kibiców jest to dobra informacja, bo duża część fanów Pogoni domagała się zmian po poprzednim sezonie, zwłaszcza po przegranym meczu w finale Pucharu Polski. Dla wielu jednak jest to naprawdę olbrzymie zaskoczenie, że tak znienacka trener Jens Gustafsson zostawia zespół i wybiera klub w Arabii Saudyjskiej. No nie ma co się temu dziwić, wiadomo co mogą zaoferować kluby z Arabii Saudyjskiej, jakie w grę wchodzą pieniądze. Jest to normalne w tym biznesie, jakim jest piłka nożna, zmieniają kluby piłkarze, wybierają dla siebie lepsze oferty i pod względem sportowym, ale zwłaszcza finansowym, także trenerzy podążają tą ścieżką. No i gdy pojawiła się oferta z tych gatunku nie do odrzucenia, za którą stoją znacznie większe nakłady finansowe i znacznie większa garza dla trenera niż w Pogoni Szczecin, no to Jens Gustafsson za długo się nie wahał i po prostu skorzystał z takiej oferty i ja to doskonale rozumiem i o to absolutnie nie mam żadnych pretensji do szwedzkiego trenera, bo życie będzie się toczyło dalej. Pogoń jest Pogonią i będzie nadal grać oczywiście w Ekstraklasie, ale już pod wodzą innego szkoleniowca.
I o tego innego szkoleniowca chciałbym zapytać. Robert Kolendowicz, dotychczasowy wieloletni asystent nie tylko Jensa Gustafssona, dostał dwuletnią szansę poprowadzenia Pogoni Szczecin. Czy należy to traktować w pewnej kategorii zaskoczenia?
Nie, absolutnie. Robert Kolendowicz od kilku sezonów jest przecież w sztabie szkoleniowym Pogoni, pracował z Kostą Runiajczem, kończył odpowiednie kursy, szkolenia, zdobył uprawnienia do prowadzenia samodzielnie zespołu z najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju, ma tą najwyższą licencję trenerską, zbierał cenne doświadczenia na różnych stażach, kursach trenerskich, odpatrywał pracę szkoleniową wielu trenerów, grał w piłkę, był piłkarzem, pracował z wieloma szkoleniowcami, zna to od podszewki, że tak powiem, zna szatnię piłkarską, zna mentalność zawodników. Tak jak powiedziałem, bogaty warsztat, mógł dużo się nauczyć od swoich poprzedników, mógł wiele skorzystać. Absolutnie naturalny, normalny ruch i byłbym zdziwiony, gdyby klub wybrał jakąś inną osobę, bo od dawien dawna się mówiło, że no, Pogoń nie będzie musiała szukać nowego trenera na wypadek jakiejś niespodziewanej straty szkoleniowca, bo przecież ma, jak gdyby można tak powiedzieć, swojego wychowanka, człowieka, który w tym klubie pracuje od kilkunastu lat, który ten klub też doskonale zna od podszewki, był też szefem Akademii Piłkarskiej, więc zna pracę z młodzieżą. Więc jest to jak najbardziej wskazany ruch. Dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. Pierwsze nazwisko, które przyszło mi do głowy po informacji o tym, że trener Jens Gustafsson nie jest już szkoleniowcem Pogoni, no to naturalne było to, że tym nowym trenerem powinien zostać Robert Kolendowicz i nim został. Dla jednych może budzić wątpliwość ta długość kontraktu, że to jest przecież debiut w roli pierwszego trenera, że może należało dać ten kontrakt ważny do końca obecnego sezonu z opcją, możliwością przedłużenia o następny rok. I ja uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Nie lubię zbyt wielu zmian w klubach na stanowisku trenerskim, bo to niczego dobrego nie przynosi. Wolę pewną stabilizację w tym kierunku, dlatego uważam to za dobre rozwiązanie. Kontrakt dwuletni. Klub nie określił, czy też z możliwością przedłużenia o następny rok, czy też o następne dwa lata. A wiadomo, jeżeli będą wyniki i zespół będzie się rozwijał, piłkarze będą się rozwijać, to wydaje mi się, że kwestią naturalną będzie dalsze przedłużenie umowy z trenerem Robertem Kolandowiczem. Na początek 2 lata pracy jak najbardziej tak.
Ostatni drobiazg audycji Czas Reakcji. Muszę o to zapytać, czy w twojej ocenie, masz tutaj bogate doświadczenie, należy się w sobotnim meczu z Widzewem Łódź spodziewać jakichś zmian kadrowych, rewolucji w ustawieniu drużyny, czy jednak będzie Robert Kolandowicz twoim zdaniem kontynuował tą ścieżkę, którą wspólnie z Jensem Gustafssonem w jakiś sposób ukształtowali?
Będzie to już autorski projekt Roberta Kolandowicza, więc niewykluczone są pewnego rodzaju zmiany delikatne w taktyce, być może zmiany w składzie, bo jeszcze nie wiemy, jaką kadrą będzie dysponował Robert Kolandowicz na sobotni mecz z Widzewem. Pamiętamy problemy kadrowe w meczu ze Stalą Mielec, Finc Kluris, Kamil Grosicki, Mariusz Malec, a więc no, trójka podstawowych graczy z poprzedniego sezonu wypada, więc nie wykluczam zmian w kadrze drużyny. Jeżeli chodzi o taktykę, o profil gry zespołu, tu też spodziewam się, że jednak delikatne jakieś ruchy będą poczynione, bo przecież każdy trener ma swoją wizję prowadzenia gry przez drużynę, ale rewolucji się na początek nie spodziewam. Nie sądzę, żeby to wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Tutaj raczej to będzie taki spokojny ten przebieg tej ewolucji, zmian w zespole na tyle, na ile tam odpowiedni przeciwnik może pozwolić i ta wizja gry trenera Roberta Kolandowicza będzie związana ze składem osobowym, drużyny po prostu. Jeżeli będzie miał wszystkich zawodników do dyspozycji, to wówczas możemy spodziewać się jakiegoś innego ustawienia, innego pomysłu taktycznego na grę. Nie będzie to kontynuacja Jensa Gustafssona, no bo trenerem już nie jest Szwed, tylko jest Robert Kolandowicz, więc on musi odcisnąć rękę na grze drużyny Pogoni Szczecin i na pewno to się da zauważyć, ale mówię, te zmiany będą postępować wraz z rozwojem ligowych rozgrywek. No, trudno spodziewać się diametralnej rewolucji już w sobotni wieczór w starciu z Widzewem Łódź, więc spokojnie należy poczekać, należy dać czas trenerowi Robertowi Kolandowiczowi. Na pewno sobie na tym stołku trenerskim poradzi.
Tyle Artur Dyczewski, nowy trener Pogoni Szczecin, Robert Kolandowicz. Ma spotkać się z dziennikarzami dzisiaj o godzinie 13:00. Patrzymy na zegar. 3 kwadranse pozostały do tego spotkania. Proszę oczywiście słuchać serwisów Radia Szczecin. Szczegóły tej konferencji oczywiście u nas się pojawią. Wracając do meczu jeszcze krótko, Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź. Pozostało w systemie biletowym 540 wejściówek. Wszystko na to wskazuje, że dzisiaj po prostu bilety się skończą i będzie komplet na stadionie imienia Floriana Krygiera jutro o godzinie 20:15. Zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin. Temat, który niestety powraca i do którego za chwilę odniesie się nasz ekspert.
Dzień dobry, mam na imię Tomek, dzwonię ze Szczecina, stały słuchacz. Prawdopodobnie w czasie reakcji, jak zadzwonił kierowca oburzony ulicą Wojska Polskiego i przejściami sugerowanymi, że jeśli się ładują na pasy, bo myślą, że mają tam pierwszeństwo. Oczywiście tam mają pierwszeństwo samochody, ale ja tam mieszkam i przechodzę tam tędy codziennie. Dokładnie kierowcy też nie wiedzą, bo się sami zatrzymują, nie mając pewnie pojęcia, że to jest przejście sugerowane. Więc nie tylko piesi są winni, ale także zmotoryzowani. Więc może warto jak uświadomić ludzie, że tam na przejściu sugerowanym samochód ma pierwszeństwo. Dziękuję, miłego dnia.
Dziękujemy za ten telefon i teraz od razu oddajemy głos naszemu ekspertowi. Kilka dni temu w czasie reakcji właśnie o przejściach sugerowanych rozmawialiśmy z Arkadiuszem Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Na przejściach sugerowanych niestety pierwszeństwo ma kierujący, a nie pieszy. To pieszy ma zachować szczególną ostrożność i przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy nie będzie wchodził pod nadjeżdżający pojazd, a także ustąpić pierwszeństwa pojazdowi. To, co słuchacz słusznie mówi, to tylko zależy i wyłącznie od kierującego, czy to kierujący się zatrzyma, puści. Jednakże u nas piesi nauczyli się takiej zasady, że tak jak na przejściach wchodzą, nie patrząc się, nie zachowując szczególnej ostrożności, a gdzie powinni się zatrzymać, rozejrzeć w lewo, w prawo, ponownie w lewo i dopiero wejść i obserwować cały czas przejście dla pieszych, po którym się poruszają. Niestety ta zasada u nas nie funkcjonuje. Piesi po prostu idą, nie zwracają uwagi na to, co się dzieje w ich otoczeniu, ale niestety w artykule 14 zabrania się wchodzenia bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, nawet też na przejściu dla pieszych, więc drodzy piesi, każdy z nas jest pieszym, nie tylko kierującym, trochę więcej tej szczególnej ostrożności przy wchodzeniu i proponuję to, co słuchacz mówił, przeczytać podstawowe zasady. Przejście sugerowane nie daje wam pierwszeństwa. Musicie ustąpić pierwszeństwa kierującym.
Arkadiusz Kuzio, to była opinia naszego eksperta z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pozostajemy jeszcze na chwilę przy tematach drogowych. Przeniesiemy się za moment na te drogi naszego regionu. Patrzę na tą S3, bo za moment z nami gość Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Panie Mateuszu, czy się słyszymy? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jeszcze tylko szybko powiem, bo rzeczywiście na S3 w tej chwili przy dojeździe do węzła Rzęśnica od strony Goleniowa mieliśmy zderzenie 3 samochodów osobowych. Ten korek przy dojeździe do węzła Rzęśnica, podkreślam, sięga już niemalże obwodnicy Goleniowa. Zmotoryzowani, apelujemy, jeśli jedziecie S3 w kierunku Szczecina, abyście na węźle Goleniów Południe zjechali obowiązkowo już na Różyce, potem Kliniska Wielkie, Pudzice, Załom. Chyba że ktoś jest jeszcze przed Goleniowem, to apelujemy, aby szybciej było. Droga wojewódzka 113 Maszewo, potem 106 Łęczyca, 142 do węzła Rzęśnica, choć i Wielką, i jakoś ten korek długi, wielokilometrowy ominiemy. Panie Mateuszu, przenosimy się teraz szybko na drogę, jeśli chodzi o Krajową 13, ponieważ tutaj w poniedziałek nam się pojawią problemy i te problemy, o których oczywiście sygnalizowaliśmy, ale trzeba przypomnieć, bo strona niemiecka zrobi, przepraszam za wyrażenie, w poniedziałek kierowcom polskim psikusa.
Wracam do tematu wcześniej poruszonego w radiu. Wyścigi motorów, motocykli, wyścigi samochodów po godzinie 21 w tej chwili. Aktualne bardzo. Uważam, że policja w tym temacie nic nie robi. W tej chwili obserwowałem, jak 3 motocykle jechały szybkością co najmniej 120 na godzinę 26 kwietnia w stronę Bezrzecza. Także może radio wreszcie coś z tym zrobi, zacznie w tej sprawie poinformować może prezydenta miasta, może zarządcę dróg, ewentualnie postawić tu jakieś radary, bo w dalszym ciągu problem jest nieco duży. Dziękuję.
No i wkradł nam się telefon, który oczekiwał w dalszej części naszego programu, no ale to jest audycja na żywo. A jak jest audycja na żywo, to psikusy i chochliki nam się zdarzają. Wracamy do rozmowy z naszym gościem Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Panie Mateuszu, i tu pytanie do pana. Niemcy zamkną 2, no i w kierunku miejscowości Garz kierowcy nie przejadą. Jak to będzie wyglądało w poniedziałek?
Tak, dzień dobry. Będzie ta droga zamknięta ze względu na wymianę nawierzchni i remont odcinka przez stronę niemiecką tej drogi numer 2 aż do skrzyżowania z drogą numer 113. Także tu w związku z tymi pracami po stronie niemieckiej nie będzie przejazdu w Rosówku przez granicę. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał dojechać do samego Rosówka czy do tych działek budynków znajdujących się przy 13 przed granicą, to jak najbardziej będzie mógł to zrobić, natomiast na teren Niemiec już tam nie wjedzie od poniedziałku. Będzie to oznakowanie zamontowane również po naszej stronie w granicy. Zostało to uzgodnione ze stroną niemiecką, no i ten objazd będzie prowadzony do węzła Penkun, no i od węzła Penkun drogą numer 113 do tego skrzyżowania drogi numer 2 i 113. Także tak samo będzie się to wiązało z tym, że kierowcy choćby jadący z Gryfina też nie będą mogli to pojechać przez Niemcy, bo wiadomo, że wielu kierowców z Gryfina tą trasę przez Meszerin wybierało. No teraz będzie to się wiązało z koniecznością dojazdu aż do węzła Pękun i potem wjazdu do Polski autostradą. Także to też kierowcy z Gryfina będą musieli na to uwagę zwrócić. Strona niemiecka poinformowała nas, że te prace potrwają do końca października, czyli tego przejazdu przez granicę w Rosówku nie będzie aż do końca października.
Panie Mateusz, obiecałem na początku audycji, że zaglądać będziemy do naszej poczty. Czas reakcji @radioszczecin.pl. I tutaj słuchacz pisze, pan Łukasz chce poruszyć temat korków na drodze S3. Zmodernizowano drogi, a i tak wakacje tworzą się korki. Powodem jest wzmożony ruch, który jest gigantyczny. Mam taki pomysł, aby zarządca drogi postawił w kilku miejscach na odcinku z Goleniowa do Szczecina elektroniczne znaki z ograniczeniem prędkości, a dozwolona prędkość będzie ustalana na podstawie ruchu. Panie Mateuszu, czy taki pomysł rozważaliście, czy jest w ogóle możliwe?
Czy my, jeżeli chodzi o takie działania, które przeprowadziliśmy na wakacje w tym roku, to było wprowadzenie tych ograniczeń prędkości, natomiast na zasadzie zwykłych znaków drogowych, które zostały zamontowane w rejonie węzła Kijewo, węzła Szczecin-Dąbie i węzła Klucz, które ograniczają prędkość do 110 w rejonie węzła Klucz, 80 km na godzinę, natomiast to jest oznakowanie tylko i wyłącznie na czas wakacji. Po wakacjach będzie zdemontowane. Tu na drodze S3 i autostradzie A6 nie dysponujemy taką infrastrukturą, która by umożliwiła w zastosowanie znaków zmiennej treści. Także tu takiej możliwości nie mamy. W przyszłości w ramach rozwoju systemu zarządzania ruchem prawdopodobnie takie znaki zmiennej treści mogą się na A6 i S3 w tym odcinku pojawić. Natomiast to jest kwestia jeszcze najbliższych kilku lat. Poza tym te działania związane z pewnym ograniczeniem prędkości, one w pewien sposób mają zwiększać tą przepustowość, natomiast no wiadomo, że nie wpłyną na to, że ta przepustowość w znaczącym stopniu wzrośnie, bo po prostu jest ten ruch na tej drodze tak duży, że mamy do czynienia z powstawaniem spowolnień i zatorów związanym z przekroczeniem przepustowości drogi, a jeżeli mamy takie zdarzenia jak dzisiaj, choćby dochodzi do wypadków, kolizji, a niestety bardzo często w weekendy do takich zdarzeń między Goleniowem a Szczecinem dochodzi, no to wówczas mamy już bardzo duże zatory. Bardzo często też przy dużym ruchu to nie musi być kolizja, nawet wypadek, wystarczy pojazd stojący na pasie awaryjnym. To już powoduje, że kierowcy zaczynają zwalniać, że ta jazda przestaje być płynna. No niestety mechanizm tworzenia się tych zatorów przy tak dużym ruchu polega na tym, że jeżeli między pojazdami dochodzi do różnicy prędkości, czyli trzeba po prostu zwolnić, to w miejscu, w którym kierowcy muszą powiedzmy zredukować prędkość ze względu na jakieś zdarzenie na drodze z 80 do 50 km na godzinę, to oni jakby nie muszą się zatrzymywać, ale ci kierowcy jadący kilka kilometrów za nimi ze względu na to jedno spowolnienie niewielkie będą już musieli się zatrzymać, bo tak ten mechanizm tworzenia się tych spowolnień i zatorów wygląda, że wystarczy czasami naprawdę niewielka rzecz, żeby już kilometr, dwa, trzy kilometry dalej kierowcy musieli stanąć i wtedy już tworzy się zator.
Ostatni drobiazg, panie Mateuszu, wielkimi krokami zbliża nam się uruchomienie obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31. Mamy jeszcze dwa wahadła, właśnie między Czepinem a Gryfinem i na drodze wojewódzkiej 120, tutaj też to wahadło nam się pojawia. Zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, ostatni kwartał 2024 roku miał być tym terminem oddania obwodnicy Gryfina do użytku. Czy ten termin jest zagrożony, czy też nie? Proszę powiedzieć, czy jest szansa, abyśmy jeszcze w tym roku obwodnicą Gryfina pojechali.
No to żadnych zagrożeń dla terminu zakończenia tej inwestycji nie ma. Prace przebiegają planowo. Już na tym południowym rondzie, tym pierwszym od strony wjazdu od strony Chojny do Gryfina, już tego ruchu wahadłowego nie ma. Natomiast w ciągu najbliższych dwóch tygodni, czyli do końca sierpnia, wykonawca też powinien uruchomić ruch okrężny na tym rondzie wjazdowym do Gryfina od strony Szczecina, bo wiemy, no, że tam też ze względu na ten ruch wahadłowy tworzą się zatory, natomiast to jest kwestia już najbliższych dwóch tygodni, że tego ruchu wahadłowego tam nie będzie i przejazd będzie płynny. Do końca września też już nie powinno być ruchu wahadłowego na rondzie na drodze wojewódzkiej. Na tych fragmentach pomiędzy rondami wykonana jest warstwa ścieralna. Wykonawca montuje oznakowanie pionowe. We wrześniu będzie wykonywał oznakowanie poziome, czyli już malowanie, i te prace będą się skupiały już stricte na robotach wykończeniowych. I zgodnie z kontraktem na koniec października wykonawca powinien roboty zakończyć, no i wówczas po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, odbiorów, będzie ten ruch już skierowany na obwodnicę, no i już ruch tranzytowy przez Gryfino nie będzie musiał przebiegać, a to na pewno będzie bardzo duża ulga dla mieszkańców i ułatwienie dla kierowców.
Dziękuję serdecznie. Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że cierpliwości wykazał sporo nasz słuchacz, pan Ireneusz. Dzień dobry, panie Ireneuszu.
Kłaniam się.
Wiem, że miał...
Pogoda, to nie śpieszy się. Nie,
no właśnie, ja wiem, czas reakcji dzisiaj w takiej formie mocno też wakacyjnej. Nie ukrywam, że mamy też dobrą wiadomość dla tych, którzy chcieliby wskoczyć do wody w okolicach kąpieliska Dąbie. Jest informacja, świeżynka, pachnąca jeszcze jak poranna bułka. Można bezpiecznie wchodzić do wody. Uwaga, na kąpielisku Dąbie. Dobrą jakość potwierdziły dzisiejsze badania. To oznacza, że wstęp na kąpielisko jest ponownie możliwy. Zapraszamy więc serdecznie tych, którzy na kąpielisko Dąbie chcieliby się udać. Jest, można wejść. Panie Ireneuszu, ale oddaję panu głos, bo pan do nas dzwoni pewnie w bardzo typowej sprawie. Zresztą czas reakcji o takich typowych spraw jest. Panie Ireneuszu, bardzo proszę.
Dobrym zbiegiem okoliczności w samochodzie usłyszałem ponowną dyskusję odnośnie przejść sugerowanych i pan z Akademii Ruchu bodajże drogowego.
Tak, pan Arkadiusz Kuzio. Tak.
Trzeba byłoby poczytać kodeks, ale gratuluję pomysłu, to nie do pana Arkadiusza jest zarzut, tylko no, żaden pieszy nie będzie czytał kodeksu z dokładnością do pół sekundy. W związku z tym część pieszych, która na Wojska Polskiego idzie, to są osoby, które muszą dojść do samochodów i myślę, że to chyba to była idea tego, żeby do tych, które parkują po środku między lewą a prawą stroną ulicy, do tego, żeby to zrobić, bo inaczej do tych samochodów by się nie doszło, nie dało rady dojść, tak jak to kiedyś było na Niepodległości. Natomiast jedni piesi to są tacy, którzy nie wiedzą o tym i sądzą, że mają pierwszeństwo i idą po prostu na siłę i to ich ryzyko trudno. Natomiast nie dziwię się tym i sam, gdybym miał jako pieszy tam przechodzić na ewidentnie wyglądających jak przejście dla pieszych na placu odrodzenia, na przy pierwszym przejściu dla pieszych, które jest zaraz przy placu Lenina kiedyś dawno było, nie wiem jak on dzisiaj się
tak nazywa,
Przymierzonych czy jakoś tak, no trudno, żeby oni nie sądzili, że są na przejściu dla pieszych, skoro coś wygląda jak przejście dla pieszych. Natomiast dzisiaj jechałem i widziałem na Celnej bodajże, na Wojska Polskiego są też takie nie wynikające z przepisów ruchu drogowego, takie eleganckie tablice, które wspierają kulturę jazdy dla motocyklistów. Jest to narysowany motocyklista, podniesiona ręka w górę i wszyscy się zmieścimy. Czyli krótko mówiąc, żeby kierowcy samochodów osobowych no tak zjeżdżali trochę lewo w prawo, żeby ten motocyklista biedny albo w skwarze 28 stopni, albo albo w zimę minus 10, żeby się przecisnął między nimi. Czy nie można by wymyślić czegoś takiego, żeby dla bezpieczeństwa tych pieszych, na tych ewidentnie wyglądających jak przejścia dla pieszych czterech, sześciu miejscach po prostu ustawić znaki uwaga, samochód albo coś w tym rodzaju. Nawet coś, co nie wynika z przepisów ruchu drogowego, no bo ponoć nie ma takich znaków. Ale coś, co tym pieszym po prostu no, umożliwi bardziej bezpieczną przemieszczanie się, bardziej bezpieczne na pasach. No bo kierowca jadąc 30 na godzinę z reguły nic nie zrobi krzywdy pieszemu. Ale jak będzie nieszczęśliwy dzień dla jednego i dla drugiego, no to skończy się szpitalem i w zasadzie będą telefony, że pirat drogowy wziął i przejechał kogoś na Wojska Polskiego, mimo że no, miał pierwszeństwo.
Dziękuję bardzo. I tego szpitala nikomu absolutnie nie życzymy.
Tak,
no, ale błyskawicznie naprawdę, bo mamy jeszcze mnóstwo tematów.
Żeby przejechać się przez plac przy Posejdonie, zarówno od Kaskady, jak i od samego Posejdona. Tam w miejscu, w którym skręcamy w lewo, na jednym albo drugim skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych są znaki drogowe, że ten pas jest do jazdy także na wprost. Natomiast jak się przejedzie przez pasy, to niestety już tylko w lewo, w związku z tym albo trzeba zajeżdżać drogę komuś po prawej, albo jechać przez 30 km na około.
Proszę
spojrzeć na ten temat, jeśli trzeba, no to mogę dłużej
kontynuować. Przychodzić. Dziękuję serdecznie. Pan Ireneusz, gościem Czasu Reakcji. Miłego dnia, oby słonecznego i oby tam nic z nieba nam dzisiaj nie spadło. Jest szansa na to, że z tej plaży, o której mówiłem w Dąbiu, będziemy mogli skorzystać. Choć na początku audycji mówiliśmy, że nie można się kąpać, to jednak w trakcie audycji okazało się, że wszystko tam się naprawiło i można spokojnie do wody wejść. Kolejny temat drogowy. Przy naszym telefonie Maciej Koniuszewski z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry.
Kłaniam się serdecznie. Teraz taka informacja dla kierowców, którzy poruszają się między innymi dziesiątką ekspresową między Stargardem a Szczecinem. Chodzi o ten odcinek między Kobylanką a Płonią tak naprawdę. Jedziemy sobie tym odcinkiem. Tam po prawej stronie jest taka zatoczka. Czasami sprawdzane są samochody ciężarowe przez odpowiednią, do tego przeznaczoną instytucję drogową itd. Ale obok tego samochodu itd. od czasu do czasu pojawia nam się taka skrzynka. I ta skrzynka sugeruje, że jest to radar i robi nam zdjęcia. A to okazuje się niekoniecznie. Panie Macieju, wyjaśnijmy, co tam na tej drodze się znajduje.
Zgadza się. Zapewniam Państwa, że funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej nie prowadzą pomiarów radarowych prędkości. Nasi funkcjonariusze znajdują się na niektórych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad w naszym województwie w celu monitorowania przestrzegania przez kierowców samochodów ciężarowych i autobusów obowiązku wnoszenia opłat e-toll. To urządzenie, o którym pan wspomniał, jest to kamera, która rejestruje samochody i nasi funkcjonariusze przekazują te materiały do centrali w Ministerstwie Finansów, które zajmuje się naliczaniem opłat, ewentualnie wszczynaniem postępowań w sytuacji, gdy opłata nie została uiszczona.
Panie Macieju, czy ja dobrze rozumiem, jedzie sobie ciężarówka, wy między Kobylanką a Płonią, jadąc w kierunku Szczecina, zarejestrowaliście przy pomocy swojej kamery kierowcy, który, mówiąc obrazowo, nie zapłacił. Co jest dalej? Jak to procedura dalej wygląda?
Procedura wygląda tak, że całość naszego materiału, czy wszystkie nagrania przekazujemy hurtem do ministerstwa i tam ministerstwo zajmuje się obróbką w całości tego materiału i ministerstwo dokonuje ewentualnie czy wszczyna postępowania w sytuacji, gdy opłata nie została wniesiona. Chciałbym tylko przypomnieć, że to jest krótki odcinek między Kobylanką a Płonią i jest objęty takimi opłatami. Jest również odcinek z Trójki od samego południa, od województwa lubuskiego po Miękowo. I również obwodnica Nowogardu.
Rozumiem, że w ciągu kilku chwil jesteście w stanie przy pomocy tej kamery stwierdzić, czy opłata została wniesiona, czy też nie.
Może nie jest to takie proste. My, nasi funkcjonariusze tylko nagrywają przejeżdżające samochody, a później materiał jest, jak już wspominałem, przetwarzany i wnioski odpowiednie wyciągane w centrali zajmującej się opłatami e-toll.
Rozumiem. Czyli dla kierowców osobówek informacja, proszę jechać spokojnie. Ten odcinek między Kobylanką a Płonią po prawej stronie jest dla osobówek bezpieczny. Powinni zdecydowanie uważać na tym odcinku tylko kierowcy samochodów ciężarowych. Dobrze rozumiem?
Potwierdzam, nie w tym wypadku nie mierzymy prędkości, ale też proszę pamiętać, że w toku swoich czynności nasi funkcjonariusze mają uprawnienia do zatrzymywania pojazdów, w szczególności pojazdów i kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, więc często zdarza się, że w sytuacji ewidentnych wykroczeń nasi funkcjonariusze również mają prawo interweniować i wystawić mandat.
Jeszcze ostatni drobiazg. Znamy kwotę mandatu lub kary, jeśli ciężarówka takiej opłaty e-toll nie wniesie, czy nie znamy tej kwoty?
Nie jestem w stanie pan teraz.
Dobrze, nie będę pytał. Panie Macieju, wracamy na plażę, również w Dąbiu. Maciej Koniuszewski, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
Zanim kolejny gość, jeszcze zajrzymy do czujnego telefonu Radia Szczecin od słuchacza. No, to będzie telefon też nieco z gatunku motoryzacyjnych, ale również nieco z gatunku urzędowych.
Piotr z tej strony, mieszkaniec Szczecina. Ja a propos rejestracji pojazdów i urzędów w Szczecinie, to chciałem przekazać, iż w Urzędzie Miasta w oddziale na Prawobrzeżu pod ulicą Rydla jest równie źle. Byłem tam odebrać prawo jazdy i zajęło mi 1,5 godziny, mimo iż byłem pierwszy. Panie miały przerwę najpierw do 10:30, później się okazało, że do 11:10. Nikt się nie śpieszył, jedno stanowisko i do rejestracji pojazdów, i do odbioru prawa jazdy. Wiele ludzi sfrustrowanych, informacja podaje różne rzeczy, a kierownika nie ma, bo jest w Szczecinie. Także tragedia również w oddziale prawobrzeskim. Pozdrawiam.
Dziękujemy za te pozdrowienia. Jeśli chodzi o te wszystkie sprawy związane z urzędami i dowodami rejestracyjnymi, mamy sporo maili i od słuchaczy, i od Urzędu Miasta Szczecin. Pewnie, jeśli zdążymy, jeszcze dziś do tego się odniesiemy. Mamy kolejnego gościa. Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków. Witam, panie Michale, kłaniam się.
Dzień dobry, witam.
Panie Michale, chyba dobrze pamiętam, w środę mamy okazję też obejrzeć na naszej stronie radioszczecin.pl/ czas reakcji. Płonący zabytek w Skolwinie, po byłej papierni Skolwin, z tego co informacje nam przekazał redaktor naczelny portalu Skolwin Info, pan Maciej Zaśko, również i w jakiś sposób interwencja mieszkańców Skolwina u państwa instytucji była. Proszę powiedzieć, czy ten zabytek jest zagrożony, ten pożar nie przyniósł jakichś niepożądanych skutków, czy w ogóle generalnie pomysł na ten zabytek jakiś u państwa jest?
Przecież ten zabytek jest tutaj własnością prywatną spółki, jednej ze spółek z siedzibą w Warszawie. I szczerze mówiąc, no, cieszę się z takiej aktywności też mieszkańców i mediów, bo do mnie żadne oficjalne zawiadomienie ze strony właściciela o takim zdarzeniu nie dotarło, a powinno, ponieważ jest to obowiązek ustawowy właściciela, że o wszelkich zagrożeniach zabytku powinny służby konserwatorskie być informowane. Również nie dotarł do mnie żaden protokół chociażby ze straży pożarnej. Nie wiem, czy ta akcja gaśnicza tam w ogóle była podjęta i w jakim zakresie i jakie te zniszczenia de facto to sam, bo jeszcze nie miałem okazji być na miejscu. Natomiast w 2022 roku właściciel wystąpił o zalecenia konserwatorskie dotyczące możliwości rozbiórki tego budynku. Przypominam, że jest to taki duży, ceglany, postindustrialny budynek, który stanowi część zespołu dawnej papierni Skolwin. Jest to konkretnie budynek, który pierwotnie służył jako wytwórnia folii wiskozowej, a później makulatorownia. On składa się z takiej części niższej suszarni i magazynu makulatury oraz takiej wyższej części biura surowo-produkcyjny, który jest takim charakterystycznym elementem jakby w krajobrazie właśnie tej industrialnym z Kolwina. I tutaj przychyliliśmy się ze względu na stan techniczny tej niższej części, że ona może być częściowo rozebrana, tam z pozostawieniem kilku przęseł, żeby no, móc udokumentować, jak ten budynek wyglądał. Natomiast ta część wyższa, która zdaje się płonęła biurowo-produkcyjna, miała być zabezpieczona i zachowana przez właściciela. Takie były ustalenia.
Proszę powiedzieć, na ile pomysł miejskiego konserwatora zabytków lub ewentualnie jego właściciela na zagospodarowanie papierni z Kolwin już ujrzał światło dzienne, a na ile niestety nadal czekamy na to, co z tym, przepraszam za wyrażenie, fantem zrobić.
Znaczy ja tutaj nie jestem odpowiedzialny za pomysły na zagospodarowanie takiego zabytku. Moją rolą jest jakby stworzenie warunków prawnych, organizacyjnych, żeby taki zabytek w jak najlepszym stanie został zachowany, tak, dla przyszłych pokoleń, więc tutaj o pomysły dotyczące zagospodarowania proponowałbym pytać jednak obecnego właściciela. Tak się stało, że tego kontaktu tutaj nie było, a powinien być, więc ja na pewno po tej naszej rozmowie dzisiejszej spróbuję się skontaktować z właścicielem, też ze straszą pożarną i ustalić przede wszystkim, jaki tam był zakres tych zniszczeń. Budynek nie jest wprawdzie wpisany do rejestru zabytków, czyli tam nie obowiązują takie najwyższe rygory prawne wynikające z ochrony zabytku. Tylko 3, z tego co pamiętam, obiekty pojedyncze z tego dawnego zespołu zostały do rejestru zabytków wpisane. Między innymi ta główna część produkcyjna, tam gdzie do dzisiaj jeszcze była produkcja papieru, dawny budynek remizy strażackiej i budynek, który dzisiaj jest zakład pirolizy opon. Ale niemniej jednak jest to obiekt, który jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wszystkie te obowiązki, o których mówiłem, czyli również zabezpieczenie przed zniszczeniem czy powiadomienie konserwatora o zagrożeniach, ciążą na właścicielu.
Dziękuję serdecznie. Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków, gościem Czasu Reakcji. Panie Michale, do usłyszenia, do zobaczenia.
Do widzenia, do usłyszenia.
Będziemy mieli jeszcze jednego gościa. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się połączyć ze Szczecinkiem. Wcześniej jednak obiecałem Państwu, spróbujemy trochę jeszcze, poruszyć temat, który burutuje słuchacz od kilku, nawet powiedziałbym kilku tygodni. Zaglądamy. Pan Norbert do nas napisał, czujny czas reakcji @radioszczecin.pl. Pragnąłbym zainteresować redakcję patologicznym tematem rejestracji aut w Szczecinie w Wydziale Komunikacji. Byłem dzisiaj rano, czyli niecałą godzinę po otwarciu. Kolejka ludzi do jednego okienka, 50 osób. Automat nie ma już numerków, aby się załapać na niego. Trzeba przychodzić kilka dni i próbować przychodzić przed otwarciem, czekać w istniejącej kolejce, a nuż widelec się go uda ten numerek zdobyć. Usłyszałem od ludzi w kolejce, że czasami można kupić numerek od ludzi na zewnątrz. Komentarze dotyczące urzędu w opiniach Google to potwierdzają. Pyta słuchacz pan Norbert, dlaczego nie można umówić się online. Mamy jedną odpowiedź z jednego tematu dotyczącego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, która przyszła od Centrum Informacji Miasta Szczecin. Procedura nie jest tak prosta i szybka, jak twierdzi słuchacz. Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany danych, w tym nazwiska, w praktyce w systemie pojazd CEPiK wymaga przeprowadzenia ze strony organu niemal takiego samego procesu, jak przy przerejestrowaniu. Pomija się jedynie dwie czynności, czyli wpisanie numeru pozwolenia oraz nowego numeru tablic, ponieważ nie są wydawane. Pozostałe czynności są tożsame, czyli przeklasyfikowanie pojazdu, wpis zmienianych danych właściciela, potwierdzenie numerów wydanych druków, wygenerowanie adnotacji, zatwierdzenie i zamówienie nowego dowodu. Poza tym konieczne jest jeszcze nadanie i przyjęcie opłaty, wydruk karty informacyjnej i podpisanie dokumentów. Wymiana dowodu jest więc czynnością, która zajmuje około 20 minut. Z tego powodu realizowana jest na wizycie oznaczona literą A. To jest jeden z maili, który dostaliśmy od Urzędu Miasta Szczecin. I jeszcze może zajrzyjmy do czujnego telefonu, bo tutaj mamy temat związany z przebudową Placu Orła.
Witam, tu stały słuchacz Janusz ze Szczecina. Od dwóch dni euforycznie w radiu u Was mówią o remoncie czy rewitalizacji Placu Orła Białego. Niestety nie zostało to skonsultowane z mieszkańcami. Mówią, że były konsultacje. Nie było w ogóle. Słuchając wczorajszej sondy, to się okazało, że wszyscy zostali po raz kolejny zaskoczeni. Boli jednak to, że w kwocie 16,5 miliona nie przewidziano remontu niestety tej nieszczęsnej fontanny, którą przez 30 lat trzykrotnie ją remontowano. I niestety ostatni remont się przyczynił do tego, że ona nie funkcjonuje. Pytam się, gdzie jest konserwator zabytków, żeby wyzwalić tyle pieniędzy i jej w ogóle nie odnowić? Ulica Mariacka ani wózkiem, ani niepełnosprawny tamtędy nie przejedzie. Ulica Tkacka, sypie się bruk spod samochodów, tego nikt nie wymieni. Ale o 16,5 miliona na coś, co na razie nikomu nie przeszkadzało, no to panowie, dziękuję, do usłyszenia.
Temat przebudowy placu Orła Białego w Szczecinie pewnie będzie się jeszcze pojawiał nie tylko w czasie reakcji, bo jak się okazuje, jest tematem pożądanym przez słuchaczy czasu reakcji. Obiecałem na początku programu jeszcze wizytę w Szczecinku przy naszym telefonie. Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, mieszkaniec Szczecinka i użytkownik, lokator tej Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Marcin Betka. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry.
Zapraszaliśmy mieszkańców do tego, aby wzięli udział w czynnym proteście. Znaczy, to nie ja zapraszałem, to pan zapraszał tak naprawdę. Czy ten protest pod siedzibą Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, protest mieszkańców, przyniósł jakiś efekt? Proszę opowiedzieć.
Znaczy, zebrało się na samym początku około 100 osób na proteście, dlatego że protest odbywał się w takiej nietypowej godzinie, czyli o 15:00. Co powodowało, że część ludzi, którzy byli w pracy, po prostu zaczęli dochodzić dopiero w trakcie protestu i w trakcie protestu nas zaczęło przybywać. Było nas tam coraz więcej, natomiast te pierwsze osoby, zanim zaczęliśmy cały protest, to one się podpisały pod taką petycją, którą złożyliśmy do członków zarządu, żeby wszyscy członkowie zarządu i ci, którzy zostali tak niezgodnie z prawem wybrani, i ci, którzy byli tam członkami zarządu, zostali z tej starej rady, ze starego zarządu, żeby wszyscy złożyli rezygnację i żeby ponownie wykonać wybory, już takie w pełni prawidłowe. Starosta szczecinecki zaoferował się, że on udostępni jedną z hal sportowych, na której spokojnie wszyscy członkowie Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą w stanie się zmieścić i w ciągu jednego dnia, żeby te wybory nie były tak jak ostatnio przez 5 dni, tylko właśnie przez 1 dzień i żeby wszystko było zgodnie z prawem i od początku. Natomiast petycję złożyliśmy z wnioskiem do końca przyszłego tygodnia, że wtedy będziemy podejmowali dalsze kroki, żeby ci ludzie mieli się nad czym zastanowić. No i zobaczymy. Na razie jesteśmy na etapie przygotowania pism do prokuratury. Myślę, że po niedzieli będzie pierwsza konferencja o przekazaniu pisma do prokuratury w sprawie nieprawidłowości, przede wszystkim tych czynów, które dokonał przewodniczący i komisja skrutacyjna ostatniego dnia, bo żeby przypomnieć, ostatni dzień, ponieważ wybory odbywają się przez 5 dni, bo tak jest prawo spółdzielcze mówi, to w ostatnim dniu przewodniczący ostatniego dnia podsumowuje wyniki i podaje je do publicznej wiadomości. Natomiast nasz przewodniczący nie podsumował tych wyników, tylko sobie uznał, że niektóre w podsumowanie dni wpisuje, a niektóre nie wpisuje, i takim swoim autorytetem w naszej ocenie prawdopodobnie dokonał jakiegoś złamania czynu karalnego, możliwe, że nie wiem, fałszowania dokumentów czy jakieś poświadczenie prawdy, ale to już głowa prawników, nie moja, i prokuratury, żeby wyciągnęła konsekwencje z takich działań. No i to będziemy składali zaraz na początku przyszłego tygodnia. Jeżeli do końca następnego tygodnia ci członkowie Rady Nadzorczej nie złożą rezygnacji, to w następnym tygodniu będziemy składali wniosek do sądu o unieważnienie całego wolnego, i którego adwokata byśmy się nie pytali, jak zawsze się słyszy, że adwokat to jest, ma takie zdanie, drugi ma takie zdanie, to teraz którego adwokata byśmy się nie pytali, to wszyscy adwokaci mają jedno zdanie wspólne, nie ma praktycznie rozbieżności między adwokatami i wszyscy mówią, że to, co się wydarzyło, jest to złamanie prawa i to walne zgromadzenie zostało wykonane w sposób niedopuszczalny, niezgodny z prawem.
Dziękujemy serdecznie, panie Marcinie, bo mamy dosłownie 3 minuty do końca audycji. Do tematu będziemy zapewne wracać, będziemy to śledzić. Przypominam, Marcin Betka ze Szczecinka, członek, jednocześnie mieszkaniec Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gościem czasu reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję i bardzo liczę na to, że wszyscy spółdzielcy, tak jak ci nasi, końcu się zmobilizują i zaczną interesować się tym, co się dzieje w ich spółdzielniach, bo podejrzewam, że to, co się dzieje w naszej, niestety dzieje się też w wielu, między innymi szczecińskich spółdzielniach mieszkaniowych i polecam zacząć patrzeć spółdzielniom na ręce.
Dziękuję bardzo. Na koniec audycji zaglądamy jeszcze na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Dzień dobry, witam. Tutaj Janusz, stały słuchacz ze Szczecina. Ktoś sobie z radnych wymyśla, żeby zacząć blokować ulice na weekendy i tak dalej, bo nowe deptaki będą, bo powinny być deptaki i tak dalej. Wiesz, to jest istna paranoja. W każdym normalnym mieście, nawet w Stargardzie, dużo mniejszym od Szczecina, na temat jak ma wyglądać miasto, decydują mieszkańcy, a nie radni. Potrzebne są konsultacje społeczne, powinny być, tak, według mnie, a nie jeden z drugim, no już nie będę się wyrażał, tak, no panów sobie, coś im się przyśni i nagle mają plan taki, a nie inny, gdzie chcą uszczęśliwiać mieszkańców na siłę, nie rozmawiając z nikim, czy to się komuś podoba, czy nie, tylko to jest ich wymysł. No, no troszeczkę dziwne, no, żeby parę osób decydowało, jak nasz Szczecin ma wyglądać. Dziękuję, pozdrawiam.
Od tego są wybory, od tego jest demokracja. Chodźmy do urny wyborczej, głosujmy, wybierajmy radnych, wybierajmy posłów, bo to wtedy będziemy mieli sami do siebie pretensje, że źle wybraliśmy. Jak na te wybory nie chodzimy, no to potem możemy być niezadowoleni, ale jak to mówią, kto nie głosuje, ten potem nie ma prawa mieć pretensji o cokolwiek. Szybko jeszcze patrzymy na korek, który gdzieś na drodze szybkiego ruchu S3 nadal ma kilka kilometrów. Przypomnijmy kierowcom, tym, którzy dopiero włączyli Radio Szczecin, czas reakcji. Mieliśmy wypadek, 3 samochody nam się zderzyły. Droga S3 w okolicach węzła Rzęśnica na kierunku w stronę Kołbaskowa. To oznacza, że między Goleniowem a Szczecinem mamy wielokilometrowy korek, około 6-7 kilometrów i aby go ominąć na węźle Goleniów Południe, zjeżdżamy na Różyce, potem Kliniska Wielkie, Płucice i Załom. Ewentualnie, jak jesteśmy przed Goleniowem, polecamy trasę przez Maszewo, Łęczyce, potem droga Chociwelka do węzła Rzęśnica i dalej spokojnie już możemy sobie podróżować. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Wawrzyniec Szwaja to wszystko nam technicznie ładnie spiął. Sławek Orlik przy telefonie, czujnym telefonie Radia Szczecin. Adam Wosik, dziękuję za wspólne 3 tygodnie, jak mówiłem na początku audycji. Od poniedziałku Janusz Wilczyński po urlopie wypoczęty z nowymi tematami wraca do słuchaczy czasu reakcji i mam nadzieję pod koniec sierpnia również wróci połamany nieco Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia, do zobaczenia.